to się ładnie ułożyło, że ten czwarty punkt dokładnie właśnie z tą treścią pojawił się po Eucharystii, kiedy mieliśmy możliwość tego najpełniejszego dla nas w naszym Kościele katolickim kontaktu z Jezusem. Jest jakby, tak to czuję przynajmniej, jest to taka kontynuacja. Potwierdza się też to, co wczoraj powiedziałem, wyrażając swoją radość z faktu, że rozpoczynamy rekolekcję, taki szczególny czas działania Bożej łaski. Potwierdza się to, że Pan Bóg działa na różne sposoby i no, zawsze na rekolekcjach jest tak, że bardzo ważną częścią bogactwa tego czasu jest też wielorakość naszych osobistych doświadczeń. Mówimy sobie w różnych okolicznościach o różnych naszych radościach, o smutkach, dzielimy się i ja jestem bardzo ubogacony, już w tym momencie to bardzo czuję, ile ja otrzymałem w ten czas pobytu tutaj z Wami. Bardzo mnie dotknęła dzisiaj homilia kochanego naszego ojca Romka z tym świadectwem życia rodziców. Ja, jak zauważacie, mocno siedzę, osadzony jestem w tej tematyce małżeństwa i zobaczcie, po raz kolejny się taka niesamowita prawda tutaj objawiła. Pozwolę sobie, jeśli ojciec pozwoli, troszeczkę skomentować to świadectwo. Na tym etapie życia, o którym ojciec wtedy wspomniał, jako 12-13-letni chłopiec, były podstawy do tego, żeby tak po ludzku powiedzieć, to małżeństwo nie ma sensu i do widzenia, nie? A teraz zobaczcie, facet ma prawie 40 lat i mówi, jaką dla niego radością jest to, jak teraz żyją ci jego rodzice, nie? Tak jakby można by powiedzieć, Pan Bóg też rekompensuje to, co było negatywne i negatywnie podotykało tego młodego chłopca, ale dajmy temu czas, nie? Dajmy temu czas. Ta tragedia, którą dzisiaj dostrzegamy w postaci rozwodu w tak dużej ilości bardzo młodych małżeństw, no to no jest potwierdzeniem właśnie tego diabelstwa, nie? Kryzysy są i kryzysy będą zawsze, natomiast wielokrotnie bogactwem jeszcze większym od takich ludzkich jakby sposobów rozwiązania i powiedzenia rozstańmy się dla dobra dzieci, tu się można okazać, że bogactwem jeszcze większym będzie pozostanie w tym trudnym czasie, aby potem z perspektywy zobaczyć, że z tego jest jeszcze większe bogactwo. Także dziękujemy bardzo, ojcze, też za to świadectwo. No, ale każda rzecz, która tutaj została wypowiedziana, myślę, że dla nas wszystkich jest wielkim bogactwem i każdy czas rekolekcji właśnie ma taką wartość. Wszystko, każdy szczególik programu i element jest w stanie coś takiego niesamowitego dla nas dać, może też w wymiarze indywidualnym. No i ten czwarty punkt. Jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że to się tak ułożyło, że jesteśmy teraz już tak blisko Jezusa właśnie dzięki Eucharystii. Wizerunek znany?
Tak.
Manopello, tak. Jest to jeden z tych tak zwanych obrazów namalowanych nieludzką ręką. Według wszelkich znaków na niebie i na ziemi rzeczywiście tak wygląda twarz Jezusa w rzeczywistości. Wizerunek powstał około 500 lat temu. Przepraszam, powstał, został odkryty około 500 lat temu. Przebywa w Manopello, malutka wioseczka, klasztor ojców kapucynów. Leszek Dokowicz wspominany zrobił film Boskie Oblicze, pokazujące nam historię tego niesamowitego wizerunku. Mówię ze wzruszeniem, bo byliśmy tam właśnie z taką grupą szalonych mężczyzn. W piątek wieczorem wyjechaliśmy, w niedzielę wieczorem wróciliśmy i tyle, nie? Bo mieliśmy tylko weekend do dyspozycji. No dokładnie, no. W piątek po pracy byliśmy. Znaczy, byliśmy tam w niedzielę właśnie, przepraszam, sobotę, po tych iluś tam godzinach jazdy, tuż przed siestą, także...
To z Polski jechaliście?
Tak. Tak. Trzech kierowców było, więc jazda była non-stop. Tylko się zmienialiśmy po odczuciu wyczerpania danego kierowcy, siadał za kierownicą następny kierowca i po mszy na placu świętego Piotra, mszy w bazylice i modlitwie Anioł Pański na placu świętego Piotra do samochodu i z powrotem. Znaczy mówię, że w niedzielę wieczorem, ale to było w nocy z niedzieli na poniedziałek, by w poniedziałek rano iść do pracy, bo to o to chodziło. Nikt nie mógł nie iść do pracy w poniedziałek. Właśnie dlatego mówię, że to jest też nam bardzo bliski wizerunek Jezusa z Manopello. A więc no, on ma być dla nas wzorem. Jezus tak wyglądający, Jezus tak wyglądający. Jeszcze raz powiem, podejmujcie, spróbujcie podjąć właśnie takie wyzwanie osobiste czytania Ewangelii z ołówkiem w dłoni, pytania, co chcesz mi, Panie Jezu, powiedzieć jako mężczyźnie. Tak porozmawiajmy ze sobą jak mężczyzna z mężczyzną. Co Ty, Panie Jezu, chcesz mi powiedzieć na tym etapie mojego życia? Czytajcie pod takim kątem Ewangelię i być może usłyszycie dużo innych rzeczy niż te, które tutaj się pojawią. Jest to niewyczerpalny wzór, co do tego nie możemy mieć wątpliwości. Natomiast ja chcę wskazać kilka takich punkcików wybranych subiektywnie. No, ja je tak wybrałem, jak wspomniałem właśnie w momencie przygotowania tego opracowania, tej książeczki, miałem taką potrzebę, aby taki punkt tam umieścić. I to jest tylko wskazanie na kilka szczególików. Natomiast jest to kopalnia, jest to niewyczerpalna kopalnia, do końca życia możemy z niej czerpać. I jako pierwszy tekst, który bardzo mocno do mnie dotarł, to jest właśnie ten tekst, jest to objawienie, Epifania, w momencie chrztu, Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I z tego wyciągamy wniosek, że jako mężczyźni powinniśmy do tego dążyć, aby starać się być umiłowanym synem Ojca. Starać się być umiłowanym synem Ojca. W bardzo prosty sposób. Przez Słowo Boże, przez Eucharystię, przez naukę Kościoła. Oczywiście można to rozszerzyć, ale jako główny cel przede wszystkim to. Zaistnieć, ja konkretny, imiennie podać, powiedzmy ja, Mieczysław, zaistnieć jako umiłowany syn Ojca. Kiedy się wsłuchiwałem nauczanie Donalda z tych wszystkich zarejestrowanych rekolekcji, to mnie bardzo też mocno dotknęło to wyrażenie, że chociaż to może nie jest nowe, ale jakoś mnie dotknęło, mówię tu subiektywnie, że niezależnie od tego, co robimy w życiu, najważniejsze jest to, aby wypełniać wolę Bożą w swoim życiu. Aby wypełniać wolę Bożą w swoim życiu. Nie jest to łatwe, żeby ją odkryć, nie? Ale musi mieć sobie takie nastawienie. Panie Boże, czy to, co teraz robię, w co się angażuję, jest Twoją wolą? Okaż mi Twoją wolę. I to jest jakby zbieżne właśnie z tym stwierdzeniem. Tak, mam być umiłowany synem Ojca. I tu są tylko podpowiedzi, w jaki sposób sobie to ułatwiać. No, pierwsza rzecz już mocno wczoraj wybrzmiała. Nie jesteśmy w stanie dojść do tego ideału bycia umiłowanym synem Ojca, wypełniania woli Bożej w swoim życiu, bez Słowa Bożego. Tak mocno to wybrzmiało w nauczaniu Jana Pawła II z Pelplina. Czytajcie i medytujcie, pozwólcie, by Chrystus mówił. I z tym pytaniem, tak, Panie Boże, wskazuj mi, jaka jest Twoja wola wobec mnie. I z tym, co jest w adhortacji posynodalnej Verbum Domini zapisane, gdzie papież Benedykt też to pokazuje, że tym powszechnym, podstawowym sposobem przemawiania Boga do każdego z nas jest Słowo Boże. Bóg do nas mówi przez Słowo Boże. Nie odkryjemy inaczej woli Boga wobec nas i nie zrealizujemy tego zadania bycia umiłowanym synem Ojca bez stałego kontaktu ze Słowem Bożym. Kochani, niech to wybrzmi teraz jako jeden z takich akcentów i jedno z takich najważniejszych przesłań i zadań do realizacji po tych rekolekcjach. Regularny, systematyczny kontakt ze Słowem Bożym. Codzienne czytanie Słowa Bożego. Jeszcze raz błagam, słuchajcie, nie można mówić, że nie mamy czasu. To tak działa. Jest to cudowna, Boża zasada działania, że jeśli Pan Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko na właściwym miejscu. I zobaczymy, że nam się poukłada, jeśli sobie w harmonogramie dnia ustawimy to jako coś prawie najważniejszego, mówię prawie, bo za chwilę coś jeszcze powiem, to zobaczycie, że bardzo jakby fajnie nam się poukłada realizacja wszelkich innych pozostałych obowiązków, które być może się wydają w tej chwili właśnie jako ważniejsze i stojące w konflikcie z tym, żebym ja codziennie usiadł i czytał Słowo Boże. Uwaga, no powiem to, choć dopiero teraz nie planowałem tego, przyszło mi to na myśl. Czytam Słowo Boże nieprzerwanie od prawie 30 lat. Od prawie 30 lat. W pewnym momencie zacząłem, taka była okoliczność właśnie wówczas, kiedy wróciliśmy z Jolą z pierwszych naszych rekolekcji, zarażono mnie jakby tą ideą, tym, żeby mieć kontakt ze Słowem Bożym stale. miałem już wtedy, otrzymałem od mamy Biblię Tysiąclecia. Tutaj jeden z braci miał z tą taką mięciutką okładkę, to chyba była twoja wczoraj, nie? To było jedno z tych pierwszych wydań, to jest trzecie wydanie Biblii Tysiąclecia. Miałem ją w domu wcześniej, mama ją nam dała wcześniej i wówczas po powrocie z rekolekcji zacząłem ją czytać. Czytam ją nieprzerwanie do dzisiaj, nieprzerwanie. Zajmuje mi to około 20 minut dziennie, bo ja mam pewną swoją dawkę tego, co chcę przeczytać, od początku do końca. Już nie będę mówił, ile razy już przeczytałem Słowo Boże, bo to nie jest istotne. Tylko czytam nieprzerwanie od prawie 30 lat, codziennie około 20 minut dziennie. Realizuję mnóstwo swoich obowiązków, które muszę realizować. Naprawdę powiem, nie ma takiej możliwości, żeby nie było czasu, żeby to przeczytać. Oczywiście dzisiaj, ja za chwilę wsiadam do samochodu, bo wracam, bo muszę dzisiaj wracać do domu, nie przeczytam, bo czytam najczęściej wieczorem. Ale dzisiaj przeczytałem kawałek rano już. Natomiast no, to są sytuacje wyjątkowe, kiedy danego dnia tego, co mam zaplanowane, nie przeczytam. I dwie rzeczy, dwa takie wnioski, czy dwie moje takie refleksje, że po pierwsze, ale to tak, no, chcę to powiedzieć, fajnie zabrzmi, to jest uzależnienie. Ja się uzależniłem i z tego się bardzo cieszę. Czyli w miarę jakby trwania w tej systematyczności czytania Pisma Świętego, myślę, że ci z nas, którzy czytają Pismo Święte od iluś tam lat, to potwierdzą, że bez tego nie da rady żyć. To jest uzależnienie. Ale życzmy sobie, żebyśmy tylko takie uzależnienia mieli. Ale po drugie, to rzeczywiście tak działa. Na zasadzie nawet, tak bym chciał powiedzieć, tego cudownego rozmnożenia czasu. Jeśli to ustawimy sobie na pierwszym miejscu i kontekst ze Słowem Bożym, oczywiście z potraktowaniem, że to jest modlitwa, czyli ten znak krzyża na początku, wezwanie do Ducha Świętego, prośba, żeby Duch Święty był obecny i znak krzyża na końcu, to zobaczycie, że nam się poustawiają wszelkie obowiązki, poustawiają nam się. I nie będzie czegoś takiego, że nie będziemy mieli na coś czasu. Także błagam, bardzo mocno proszę, spróbujmy tak do tego podejść, że żeby zaistnieć jako ten umiłowany Syn Ojca Niebieskiego i mieć świadomość, że my pełnimy w naszym życiu Jego wolę, że się nie rozmijamy z Jego wolą, że dajemy Mu szansę, żeby On do nas przemawiał, jaka jest Jego wola wobec nas. Musi być systematyczny kontakt ze Słowem Bożym. Od początku do końca. I tu wyraźnie to podkreślam, żeby to jednak było czytanie Biblii. Czyli zaczynamy od pierwszego, to znaczy w tym znaczeniu, że no owszem, znam takie osoby, które regularnie czytają Słowo Boże w oparciu o czytania liturgiczne, jakąś agendę biblijną, czytania na dany dzień. Ale jednak proszę, spróbujcie podjąć taki trud. Od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju i po kawałeczku do ostatniego rozdziału Apokalipsy. Skończysz w tym momencie, wracaj z powrotem do pierwszego rozdziału. To może zająć rok, dwa, trzy lata, w zależności od tego, jaką dawkę sobie wyznaczymy. I tak od dzisiaj do końca życia. Natomiast niewątpliwie centrum naszego życia to jest Eucharystia. I teraz to wszystko oczywiście bardzo mocno jest uwarunkowane możliwościami. Mi się udaje być codziennie na Eucharystii. Mam ogrom obowiązków, ale no, tak akurat Pan Bóg poukładał moją drogę życia zawodowego i jeszcze parę innych szczegółów. Nawet to, że w pewnym momencie, mając bardzo poważne problemy mieszkaniowe, modliliśmy się o mieszkanie nowe. No i dostaliśmy nowe mieszkanie minutę od kościoła. Przy kościele, tak bym powiedział. Nie? Mówię, dostaliśmy od Pana Boga w tym znaczeniu, jako prezent. Eucharystia poranna w moim kościele parafialnym jest o 6:30, więc jak ona się kończy o 7, to ja zaczynam wszelkie obowiązki, jakie muszę realizować, będąc już po Eucharystii. Czyli to akurat jest mój przywilej takiego jakby usytuowania i kościoła, i godziny mszy, że udaje mi się być na mszy prawie codziennie, bo może tam jakieś 1, 2, 3 dni w miesiącu wypadną. No ale to muszę nazwać jako coś najpiękniejszego, najcudowniejszego, co się może dziać w moim życiu. Właśnie bycie, będąc normalnie w pełni czynnym zawodowo, bycie codziennie na Eucharystii. I teraz uważajcie, ja wiem, że to jest tak, że ja mam akurat taki charakter pracy i zawsze taki charakter miałem, bo popracowałem do niedawna w szkole, więc najwcześniej zaczynałem pracę o 8:00. Najwcześniej, bo czasami o 9:00, czasami o 10:00, nie? Bo jak ktoś pracuje na 7:00, to już może być problem z tym, jak pójść na Eucharystię. Ale muszę wam powiedzieć, że znam bardzo dużą ilość bardzo czynnie, mocno, zawodowo zaangażowanych osób, facetów, którzy też starają się sobie tak ustawić harmonogram dnia, żeby być na mszy codziennie. Zobaczcie, wysoko stawiamy poprzeczkę. Pewnie, że raz w tygodniu, daj Boże, to minimum, to też jest dużo, żeby choć tego nie zaniedbać. Ale może spróbować dodatkowo choć jedną mszę w tygodniu, oprócz tej niedzielnej, tak? Dodatkowo spróbować na początek. Może w którymś momencie dostrzeżemy, że uda się dwie dodatkowe msze w tygodniu. Nie pamiętam teraz, u jakiego autora z zakresu jakby życia duchowego czytałem. Być może to było u samej kochanej świętej Faustyny w dzienniczku, że Pan Bóg bardzo mocno wynagradza, tak w cudzysłowie, właśnie to bycie na dodatkowej mszy, oprócz niedzielnej, na dodatkowej. I że bardzo, bardzo Pan Bóg tego od nas chce. Wiecie, co mnie najmocniej motywuje już za chwilę? Bo ja mam, jak mówię, już od wczoraj trójkę dzieci i ich życie. I ja po prostu przede wszystkim dlatego chodzę. W ich intencji, w intencji swoich dzieci, w intencji owszem małżeństwa, w intencji Joli, ale chcę im dawać jak najczęściej właśnie taki prezent od siebie jako od ojca. Przyjmuję w danym dniu, ofiaruję komunię i przyjmuję, ofiaruję mszę, ofiaruję komunię w intencji kolejnego dziecka. Pojawiają się oczywiście różne prośby, intencje od innych osób. No to najlepszym sposobem, dostaję od kogoś SMS-a, ktoś prosi o modlitwę, najlepszym sposobem wyjścia temu naprzeciw i wsparcia jest to, że rano idę do kościoła i ofiaruję mszę w tej intencji, w intencji tej osoby. A więc znajdzie się mnóstwo takich dodatkowych elementów motywujących, żeby jednak to robić. Kiedyś przeczytałem świadectwo, ono mnie bardzo mocno dotknęło. To było wiele lat temu. W Miłujcie się staram się dość regularnie czytać. Nie staram się, bo po prostu od wielu lat dostajemy od Chrystusowców Miłujcie się do domu. I tam było świadectwo tego giganta finansowego ze Stanów Zjednoczonych. Ja nie pamiętam nazwiska, ale to był facet, który do niedawna był właścicielem tej sieci Domino Pizza w Stanach Zjednoczonych. Jeden z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, który już odsprzedał udziały i czym się zajął. Wybudował, bo już jest jakby w bardzo daleko zaawansowanym stanie w Kalifornii. Nie, w Teksasie. W Teksasie czy w Kalifornii? Wybudował miasto na Florydzie, dokładnie. Jakieś tam godzinę od Miami, nie? Na Florydzie, dokładnie. Miasto Ave Maria. Miasto Ave Maria. Wejdźcie w internet, w to hasło wpiszcie. Miasto Ave Maria. Facet już je wybudował. Teraz jest tylko jakby ono rozbudowywane. Założeniem planu tego miasta jest plan średniowiecznego klasztoru monastycznego. W centrum stoi potężny kościół, ogromny kościół i wszystkie jakby główne obiekty wokół kościoła, a najważniejszą budowlą oprócz kościoła jest potężny Uniwersytet Katolicki i mnóstwo innych instytucji. Jest to miasto bez przemocy, bez takich rzeczy jak pornografia, jak prostytucja, jak tego typu jakby rzeczy. I okazuje się, że to jest możliwe w Stanach Zjednoczonych. On te wszystkie swoje miliardy dolarów w to właśnie zainwestował. Ale do czego zmierzam? Bo to świadectwo pokazywało coś takiego, że w momencie, kiedy on rozwijał tą sieć, kiedy jakby dorabiał się największego majątku, wyraźnie w tym swoim świadectwie pisał o tym, że codziennie na mszy, pracując kilkanaście godzin zawodowo, pracując na rzecz pomnażania majątku, czyli zarabiania forsy, kilkanaście godzin dziennie, codziennie na mszy i codziennie cały różaniec. Codziennie cały różaniec. Jeszcze wtedy, kiedy on to świadectwo pisał, to były trzy części różańca, dzisiaj są cztery. I też pokazywał w tym świadectwie wyraźnie, że nie ma z tym problemu, że jeśli się tak ustawi harmonogram dnia, to na wszystko jest czas. I to tak też chcę nazwać, to jest właśnie ta właściwość tego cudownego rozmnożenia czasu. Jeśli postawimy Pana Boga na pierwszym miejscu, okazuje się, że na wszystko jest czas. Kiedy Maryja się dzieciom w Medjugorje objawiła, to zaczęła prosić o to, żeby się ludzie z wioski modlili 3 godziny dziennie. To jest do dzisiaj realizowane, nie? 3 godziny dziennie. I wtedy też ci ludzie powiedzieli, czy wyście zwariowali? Czy Maryja nie wie, ile my mamy obowiązków, nie? I 3 godziny dziennie się modlić? Ale kiedy zaczęli posłusznie jakby realizować tą prośbę z obietnicami, to nagle zauważyli, że nie dość, że wszystkie obowiązki im się udaje realizować, to jeszcze mają dodatkowy wolny czas na odpoczynek, ale najważniejsze jest to, że efekt tych normalnie realizowanych obowiązków jest znacznie większy niż wtedy, kiedy tego nie robili. Efekt tego, co robili, jest znacznie większy niż wtedy, kiedy tego nie robili. Czyli, kochani, naprawdę uspokójmy, to tak nie jest do końca. Wydaje mi się, że gdybyśmy sobie wysoko poprzeczkę postawili tych wymagań wobec siebie, to może się okazać, że nie będziemy na nic czasu mieli. Myślę, że to chyba tak nie jest, że Pan Bóg bardzo mocno nam to wynagrodzi, jeśli będziemy próbowali właśnie tak stawiać sprawy. To nie jest tylko tak, że najbogatsi ludzie w Stanach Zjednoczonych to są sami ewangelicy, nie katolicy. To nie jest tylko tak. Katolików bardzo bogatych też jest bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie takich radykalnych katolików, którzy sprawę w ten sposób stawiają, że jeśli jest Pan Bóg na pierwszym miejscu, jeśli jest Eucharystia, jeśli jest różaniec, to też nie ma żadnych przeszkód, żeby zarabiać bardzo duże pieniądze, ale potem je we właściwy sposób lokować, nie? I przykład tego faceta jest naprawdę porażający, pozytywnie porażający. Okazuje się, że dziś jest bardzo dużo chętnych osób, które tam inwestują w to, żeby tam sobie kupić mieszkanie i tam zamieszkać już do końca życia, czy tam sobie kupić kawałek działki, wybudować sobie domek i zamieszkać do końca życia. Staje się to coraz bardziej popularne, miasto Awy Maryja. No i to być synem umiłowanym, to, co też już wybrzmiewało, to jest ta lojalność wobec Kościoła, czyli bycie wiernym wobec nauki Kościoła. Zachęta jest taka, żebyśmy katechizm na ten rok wiary przeczytali, żebyśmy dokumenty Soboru Watykańskiego czytali, żebyśmy na różny sposób spróbowali zgłębiać tą naukę Kościoła. Ale przede wszystkim chciałbym prosić i błagać o to, żebyśmy mieli w sobie ogromną miłość do Kościoła, żebyśmy wyraźnie powiedzieli, że Kościół to jest nasze życie, że bez Kościoła nie ma po prostu życia. I żebyśmy jakby wykazywali tą swoją lojalność wobec Kościoła na różny sposób, łącznie z tym, o czym powiedzieliśmy, żebyśmy bronili Kościoła. Kolejne wyrażenie, to jest ciekawe, bo tutaj akurat nie jest to z Ewangelii, z Dziejów Apostolskich, kiedy święty Paweł wypowiada właśnie takie słowa o Jezusie. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Czyli bycie umiłowanym synem Ojca to jest jedno, a teraz już jakby dalej przyglądając się Jezusowi, no, realizacja dobra. Myślę, że to też nie jest dla nas odkrywcze, że największym zadaniem nas jako uczniów Jezusa, naśladowców Jezusa, jako mężczyzn, jest staranie się o to, żeby tego dobra przeszedł On dobrze czyniąc, żeby tego dobra wokół nas było bardzo dużo. Ale zobaczcie, ja tutaj wychodzę od tego, przez cały okres życia mocno stąpał po ziemi, że samo to przeszedł, mocne stąpanie po ziemi i jakby rozpoznawanie uwarunkowań i rzeczywistości. Przepraszam, może się ze mną nie zgodzicie, ale tak z perspektywy też moich doświadczeń i moich lat zauważam taką zależność, że wielu mężczyzn potrafi strasznie sobie zagmatwać życie poprzez marzycielstwo po prostu, poprzez bujanie w obłokach. My naprawdę mamy znacznie większe zapędy w tym kierunku niż żony, niż kobiety, bujania w obłokach. I nagle sobie facet coś wymyśla, jakąś ideę, czasami rzeczy bardzo bzdurne i potrafi, nie wiem, zagmatwać się w jakieś sprawy kredytowe, bo on sobie wymyślił, nie? A z tego fragmentu najpierw wypływa, że Jezus był facetem mocno stąpającym po ziemi, umiejącym rozpoznawać tą rzeczywistość wokół siebie pod każdym względem, mierzyć siły na zamiary, być rozsądnym najpierw właśnie w tej takiej czysto bytowej, materialnej, doczesnej rzeczywistości. Samo to stąpanie, ale czynienie dobra. Czyli myślę, że jest to jeden z takich czynników, który nas uchroni przed marzycielstwem, przez jakimiś łudnymi wizjami, planami, marzeniami, które będziemy sobie snuli, żebyśmy przede wszystkim się ukierunkowali na czynienie dobra. I znowu, nie trzeba gdzieś tam daleko szukać, bo to czynienie dobra ma być przez nas realizowane w obrębie jakby tej wspólnoty i tych relacji, do których zostaliśmy przez Pana Boga zaproszeni. Żyjemy w małżeństwie, w rodzicielstwie, wystarczy. Wcale nie musimy gdzieś tam jakichś wielkich akcji na zewnątrz robić, tylko żeby sobie to ustawić jako główny cel. czynienie dobra. Przeszedł on dobrze czyniąc. I teraz coś takiego tutaj jeszcze się dalej pojawia. Uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Chciałbym, żebyśmy nie myśleli, że to nie jest do nas. To jest do nas. To też ma być jakby cel naszych działań. Uzdrawianie, wyrywanie jakby ze sideł, z zagrożeń tych diabelskich, o czym też już mówiliśmy. Nie musi to być tak, że my, przepraszam, mamy myśleć o takim bezpośrednim pojedynku z szatanem, w jakie wchodzą egzorcyści, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Słuchajcie, myślę, że też mocno to do nas dociera, że jeśli my jako ojcowie, od chociażby, tak mocno to jest zaakcentowane w tej książce, mocni ojcowie, mocne córki. Autorką tej książki jest pani, która od wielu lat prowadzi poradnie lekarza domowego. Jest lekarzem domowym. U nas się to nazywa lekarzem pierwszego kontaktu. Ma do czynienia w gabinecie z dziećmi, z rodzicami. I to, co ona w tej książce pisze, jest przede wszystkim, można by tak powiedzieć, spostrzeżeniem kompetentnego pediatry, kompetentnego lekarza domowego. Kiedy ona widzi, ile od już małego dziecka, u dziewczynek, u dziecka potrafi powstać negatywnych zakłóceń w jego osobowości z powodu niedobrego przykładu postawy ojca. Bardzo jednoznacznie jakby to wypływa z tego, jak to działa. I to do nas dociera z różnych źródeł, z różnych nauczeń. I teraz zobaczcie, my nie musimy się silić na to, żeby interweniować w momencie, kiedy już padnie w jakieś zagrożenie nasze dziecko, kiedy mamy do czynienia z jakimś bardzo konkretnym złem i wchodzić w ten pojedynek z szatanem, tylko to leczenie wszystkich, którzy byli pod wpływem diabła, realizować nawet w wymiarze pewnej profilaktyki. Czyli jeśli ja jako ojciec ustawię to sobie jako główny cel, realizację dobra, bycia dobrym mężem dla mojej żony, bycia dobrym ojcem dla moich dzieci, to w pewnym sensie pośrednio ja chronię ich przed negatywnymi konsekwencjami, czasami bardzo poważnymi zakłóceniami w ich osobowości. Czasami takimi, które rzeczywiście już są na granicy zachowań poprzez otwieranie się na te niedobre rzeczy. To w mojej diecezji jest przystanek Woodstock, tak tylko doprecyzuję, nie? Przystanek Woodstock w Kostrzyniu. Najpierw był w Żarach, teraz jest w Kostrzyniu. Miałem okazję bywać tam, bo przez 22 lata pracowałem jako katecheta w szkole średniej. Praca z młodzieżą zresztą zawsze była zawodowo moją wielką pasją, bardzo ważną częścią mojego życia. I wiedziałem, że moja młodzież jeździ na przystanek Woodstock. Po wakacjach mówiła o tym tarze młodzież. Widziałem taką zależność, że na przykład sporo młodzieży jeździ zarówno na lednicę w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, jak i na przystanek Woodstock. Nie? Więc chciałem widzieć ten przystanek Woodstock. No i rzeczywiście, siła zagrożeń, jakie tam czyhają na tej przestrzeni i terytorialnej, i czasowej, jest ogromna. Nie ma w Polsce, to żeby tak sprawa była jasna, drugiej takiej imprezy adresowanej dla młodzieży, kiedy kumulowałoby się zło do takiego poziomu. To żeby sprawa była jasna, myślę, że też macie tego świadomość. Ja przepraszam, nie dałem i nie dam nigdy ani grosza na Wielką Orkiestrę. Ani grosza nie dam na Wielką Orkiestrę. I teraz, kiedy się dyskusja znowu toczyła w związku z tą Wielką Orkiestrą i czytałem wypowiedzi, przepraszam, kapłanów, którzy mówią, że oni dają, bo oni owszem wiedzą, że wiele niedobrych rzeczy się dzieje, ale przecież jednocześnie można pomóc jakiemuś dziecku. Nie będę dalej tego komentował. Nie dam ani grosza na Wielką Orkiestrę. Bo to jest nierozerwalnie ze sobą związane, żeby sprawa była jasna. Nie? Proszę? Nierozerwalnie jest to ze sobą związane. Nie, nawet jeśli ktoś próbuje nam mydlić oczy, że inne są źródła finansowania, bo w internecie w tych dyskusjach też można było to przeczytać, przystanku Woodstock, to przepraszam, to jest ta sama idea. Bo że od samego początku twórca Wielkiej Orkiestry mówił o tym, że przystanek Woodstock jest dla wolontariuszy, którzy zbierają pieniądze. Tak? Drzewo się poznaje przede wszystkim po owocach. Żeby sprawa była jasna. Więc i tam przebywając, widząc to wszystko, co ta młodzież tam robi, w jaki sposób się zachowuje i w co wchodzi, to oczywiście, że w zdecydowanej większości są to młodzi ludzie, już zobaczycie, dlaczego o tym powiedziałem, którzy w jakiś sposób są dotknięci jakąś, choć malutką dysfunkcją w relacjach rodzinnych, bez wątpienia. I czegoś więcej szukają, bo nie mają tego tutaj. I tak bym powiedział, zaryzykował, że prawie żaden z nich nie poszedłby w tamtym kierunku, żeby wejść właśnie w taki poziom tak strasznych zagrożeń. Dokładnie, no widzicie czasami, no na YouTubie to można zobaczyć, jakie są konkretne zagrożenia. Jeśli na scenie wisi potężna pacywa, to jest po prostu krzyżem Nerona, żeby sprawa była jasna. I młodzież tańcząc, wymachuje dłonie, trzymając właśnie w tym geście, no nie można niczego więcej już dopatrywać się i wyszukiwać, żeby zobaczyć, jaka jest siła, jaki jest poziom zagrożeń. Co tam się dzieje, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt wciągania w sidła szatana. I teraz, jeśli my będziemy jako ojcowie właśnie na to kładli przede wszystkim akcent, żebyśmy my siali dobro, emanowali dobro, to naszym dzieciom na którymś etapie ich życia nie dojdzie, nie przyjdzie taki pomysł do głowy, że one będą musiały szukać czegoś więcej właśnie dlatego, że w domu tego nie ma, bo będą to miały w domu. Także też miejmy jakby na uwadze, że to jest płaszczyzna profilaktyki, wyrywania z sideł szatana, ale poprzez profilaktykę. Bardzo prosta zależność. Oczywiście zaletą tego, czym my przebywamy, mówiąc o tym, w tej przestrzeni właśnie wiary i przestrzeni Jezusa, jest też to, że nigdy nie jest za późno, że nawet jeśli mamy świadomość pewnych błędów, które popełniliśmy jako ojcowie i mamy już nawet jakby pewne konkretne przejawy w postawie naszych dzieci, tych błędów, nigdy nie jest za późno. Mam w tej chwili przed oczyma mężczyznę, z którym rozmawiałem zresztą już z nim parę razy, 10 lat starszy ode mnie, czyli też w tej chwili już 64 lata, który strasznie pogmatwał swoje życie osobiste, jako mąż, jako ojciec, strasznie pogmatwał. A efektem tego jest to, że syn z pierwszego małżeństwa, ponad 30-letni, z jego pierwszego małżeństwa, no, po ludzku mówiąc, kompletnie moralnie wykolejony z powodu upadku w uzależnienie alkoholowe, syn z drugiego małżeństwa, kompletnie wykolejony z powodu upadku w uzależnienie narkotykowe, a córka z tego drugiego małżeństwa żyjąca w związku niesakramentalnym, w ogóle bez żadnego ślubu z mężczyzną. No i on na granicy już rozpaczy, ale przede wszystkim tak uczciwie z tego powodu, że no dociera to do niego, ile on napsuł jako ojciec. Między innymi właśnie ten obraz, o którym powiedzieliśmy, przywoływany przez Glorię Polo, na granicy rozpaczy, mając świadomość, on sobie to na pewnym etapie uświadomił, że to on im zafundował takie życie jako ojciec. I też po ludzku można powiedzieć, nie ma odwrotu, szczególnie dla tych dwóch synów, nie ma już ratunku dla nich. Po ludzku tak, można by tak powiedzieć, że nie ma ratunku. Ale my nie jesteśmy tylko w tej przestrzeni, która jest tylko po ludzku, nie? Jest jeszcze Pan Bóg. Dlatego zawsze jest ratunek, nawet jeśli coś namieszaliśmy, nawet jeśli coś napsuliśmy na tym etapie swojego życia i widać to w postawie naszych dzieci. Nigdy nie jest za późno. To jest największy przywilej tego, że właśnie jesteśmy w tej przestrzeni, ale też tego, że jesteśmy ojcami wierzącymi, nawet jeśli wcześniej inaczej było. Na ten moment rozpoczynamy naszą intensywną współpracę z Panem Bogiem, naszą intensywną współpracę z Jezusem. I tutaj, na tym etapie, akurat w przypadku tego mężczyzny, o którym mówię, no ja, bo on mówię, że on wpadł już w taką rozpad, gdzie on powiedział, już nie ma ratunku. Ja mówię, facet, ile masz lat? No tyle. Ile jeszcze przed tobą życia? 10, 15, 20? Daj Boże, z całego serca ci tego życzę. No to zobacz, ile możesz zrobić, żeby ich z tego wyrywać. Ogrom rzeczy możesz zrobić. Już bierz się do roboty. Padaj przed Jezusem na kolana i błagaj. Tak jak, nie wiem, Jair o życie swojej córeczki. Błagaj, po prostu błagaj. I tak rób od dzisiaj do końca życia. Niekoniecznie oczekując od razu jakiegoś efektu, ale tak działając, podejmując takie działania, odczuwając, że to jest niesamowity przywilej dla nas, że mamy Jezusa, który jest Bogiem, a więc dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, nawet jeśli coś jest niemożliwe po ludzku. Dalej, coś niesamowicie ważnego w postawie Jezusa. Też nie jest to, co teraz powiem, niczym odkrywczym. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. Ale zobaczcie, to na razie jest mowa o tym, że Jezus się modlił. Jezus ma być dla nas wzorem też na tej płaszczyźnie modlitwy, nieżałowania czasu na modlitwę, realizacji tej praktyki modlitwy. I to nie jest zaskakujące. Rozumiemy to, widzimy to, słyszeliśmy to, czytaliśmy to. Ale jeszcze dwa takie szczegóły. Zobaczcie, w innym miejscu nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Tu już się pojawia taki dość ciekawy szczególik. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno. Ale w innym miejscu, jeszcze u Łukasza piszemy, czytamy coś takiego. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie. Panowie, tutaj w tej książce o ojcostwie, wykorzystując też ten przykład Jezusa, ojcostwie dokładnie tutaj, podpowiadam taką praktykę, żebyśmy nie żałowali czasu na modlitwę jako ojcowie. Tu w tym przypadku mówimy jako mężczyźni, którzy chcemy zaistnieć jako ci Boży mężczyźni. To jest warunkowane modlitwą, to co do tego nie mam możliwości. A teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Te dwa cytaty, drugi i trzeci, tak parafrazując trzeba powiedzieć, Jezus modlił się kosztem odpoczynku, kosztem snu. Ja wiem, wiele razy jesteśmy pod wieczór tak zmęczeni, że już na nic nie mamy ochoty. I mamy pełne prawo do tego, żeby odpocząć. I organizm się tego dopomina. Natomiast, przepraszam, tak dosadnie do końca mówiąc, największą może się okazać wartość ma modlitwa, która będzie realizowana właśnie w tym czasie, kiedy mi się wydaje, że ja mam prawo do tego, żeby odpocząć, że organizm się dopomina tego, żebym odpoczął, czyli modlitwa nawet kosztem odpoczynku. Zobaczcie, przepraszam, to też jest wysoko postawiona poprzeczka, rzucam tutaj różnymi przykładami. Znam mężczyznę, który od 8 lat pracuje za granicą, na wyspach. Wyjechał z bardzo konkretnego powodu, z powodu bardzo poważnych trudności finansowych, w które wpadł po pewnym dramacie. Spalił mu się warsztat stolarski. Zadłużony, bo kredyt był i na warsztat, i na dom. Znam ich już od pewnego czasu bardzo dobrze, ich jako małżeństwo i ich jako rodzinę. Miałem przyjemność przebywać w ich domu już 3 razy daleko stąd, na północy Polski. Wspaniałe małżeństwo. Ona jest w Polsce. Wspaniałe dzieci. Kolejne dziecko wzięli do rodziny zastępczej, chcąc w taki sposób pomóc jakiemuś kolejnemu dziecku. Ja mówię kolejne, bo już 2 wcześniej wzięli i one wyszły już. Zostały jakby usamodzielnione już. Wspaniałe małżeństwo. I to jest dla mnie jeden z przykładów nierzadkich. Nie, inaczej. Nieczęstych. Kiedy nawet tak długa emigracja nie osłabi ani wartości małżeństwa, ani wartości rodziny. Oni bardzo często się spotykają. On dość regularnie przylatuje, oni tam do niego latają, do Londynu. Ale słuchajcie, ten facet pracuje tam jako cieśla. Pracuje tam jako cieśla, ten mężczyzna. I on mówi tak, żeby mógł dojechać do pracy, to musi wstawać o 5:30 i wykonać te obowiązki rano, czyli szybciutko się ogolić, zjeść, powiedz do metra i dojechać do pracy. O 5:30. Ale on wstaje codziennie o 4:30. O 4:30. Godzinę wcześniej. Codziennie godzinę wcześniej wstaje po to, żeby odpowiednią ilość tej modlitwy, którą ma na co dzień zaplanowaną, zrealizować. Pracuje do tej godziny, do której musi. Do 16:00, do 17:00, do 18:00. Ma wykaz mszy wieczornych w różnych miejscach. I zawsze po pracy jedzie na mszę, uczestniczy w mszy, wraca do tego swojego pokoju, pada ze zmęczenia, coś tam zje i po prostu idzie spać o 21:00 czy o 20:30, padając ze zmęczenia. I on mówi, że tak się kręci rytm jego dnia, będąc tam. Codziennie rano godzina modlitwy i codziennie po pracy msza. ja, jeśli bym pokazał taki przykład, gdzie jest możliwe, żeby rodzina wytrwała w tak długiej rozłące, czasowo długiej, z powodu emigracji, że jest możliwe, żeby mężczyzna wytrwał w wierności, żeby głupie myśli i realizacja tych myśli w postaci zdrady mu do głowy nie przychodziła. Jeśli miałbym podać przykład, że jest to możliwe, to to jest dla mnie sztandarowy przykład, najważniejszy przykład. Ale zobaczcie, czym to jest uwarunkowane, od czego to zależy. Rzeczywiście wiele razy go widziałem w czasie takiej właśnie mszy po przyjęciu komunii. Słuchajcie, jak tak kątem oka spoglądałem na jego twarz, to powiedziałbym, no mistyk. Tak głębokie zatopienie w uwielbieniu, w adoracji po przyjęciu komunii. Nie? No mistyk. Naprawdę, jak się z nim rozmawia o sprawach bożych, oni tam teraz próbują grupę, żeby zaistniała grupa właśnie mężczyzn świętego Józefa i rozmawiałem z Pawłem, który tam próbuje to inicjować i ja mówię, słuchajcie, weźcie jego. Ja nie będę teraz celowo imienia wymieniał, chciałbym, żeby jakby zachować jego prywatność, jego dyskrecję. Ja mówię, znasz go, no znam. I on jeszcze nie jest z wami w tej grupie, no nie jest. Ja mówię, chłopie, jak najprędzej go bierzcie. Jak najprędzej. Właśnie dlatego, że to jest taka perła, taki gigant życia wewnętrznego. Ale główny warunek, sposób, w jaki on do tego doszedł, to jest właśnie to. Modlitwa kosztem odpoczynku. Kosztem odpoczynku. Facet sobie taki rygor narzucił. Normalnie wstawałby o 5:30, on wstaje o 4:30. Bywam na rekolekcjach, mam taką stałą współpracę z domem rekolekcyjnym w mojej diecezji, gdzie to są rekolekcje małżeńskie, gdzie zawsze, zaczynając oczywiście w piątek pod wieczór te rekolekcje, zawsze jest nocna adoracja z piątku na sobotę. I muszę wam powiedzieć, że traktuję ten szczegół jako największy walor tych rekolekcji. Że wyraźnie ksiądz Artur mówi, to jest już wiadome w planie tych rekolekcji, że jest wystawienie od 22 do 6 rano i że zachęca, nie układając żadnego planu, kto o której godzinie przyjdzie, żeby przyjść. Bardzo lubię te momenty, kiedy sobie nastawiam budzik na 2 w nocy, wiedząc, że to jest taki czas takiego głębokiego snu i idę tam do tej kaplicy i tą godzinę co najmniej w środku nocy, nie? Takiego doświadczenia jakby pragnę jadąc na te rekolekcje. My od pewnego czasu jeżdżąc na rekolekcje małżeńskie, na których się z Pawłem spotkałem, też to wprowadziliśmy. Przy czym układamy pewien harmonogram. Jest wyłożona lista, prosimy o to, żeby małżonkowie się wpisywali. Na tygodniowe rekolekcje jedną noc na coś takiego poświęcamy. Jedną noc, żeby małżonkowie się wpisywali. Na 20 minut, bo pół godziny. To zależy od tego, ile jest małżeństw, nie? I małżonkowie się wpisują. Cała rozpiska jest na całą noc. I niektórzy oczywiście przyjdą o 5:30, pół godziny przed końcem adoracji już, ale niektórzy przyjdą o 5:30, o 2:30. I kochani, jak podsumowujemy rekolekcję, ogromna ilość małżeństw w świadectwach mówi, jak ogromne dotknięcia były właśnie w tej nocnej adoracji. Ja natomiast ten pomysł, jakby to, że zostało to włączone w rekolekcje małżeńskie, zaczerpnąłem z jeszcze innego miejsca. Był taki okres, że dość intensywnie współpracowałem z księdzem Mieciem Piotrowskim, Zmiłujcie się właśnie. I on regularnie w czasie wakacji organizuje rekolekcje dla młodzieży, rekolekcje Ruchu Czystych Serc. Znamy tą ideę, Ruchu Czystych Serc, która jest rozwijana właśnie poprzez Zmiłujcie się, poprzez księdza Mieczysława Piotrowskiego. To są tygodniowe, wakacyjne rekolekcje dla młodzieży. I zawsze na tych rekolekcjach, uważajcie, przez cały tydzień jest całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Przez cały tydzień. Nie przez jeden dzień, tak jak my prowadziliśmy w naszych rekolekcjach małżeńskich, nie? Tam jest to przez cały tydzień. Co noc jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Przy czym tam też dla porządku jest tak, że młodzież ma się wpisywać na określone godziny. Nigdy tak nie jest, że kogoś nie ma. Czasami jest tak, że są 2, 3, 4 nawet osoby, tyle jest chętnych. I ilekroć byłem 4 razy na tych rekolekcjach z księdzem Mieciem, zawsze przy świadectwach ta wielokrotnie bardzo pokręcona życiowo młodzież. Bo to nie jest tak, że na rekolekcji Ruchu Czystych Serc jedzie bardzo święta młodzież. Nie? Naprawdę tak nie jest. To jest ponad setka młodzieży zawsze na takich rekolekcjach i wielu z nich ma bardzo pokręcone życie. I najmocniejsze doświadczenia były zawsze w czasie tych nocnych adoracji. Jak oni potem mówili o tym, co ich najmocniej na tych rekolekcjach dotykało, w zdecydowanej większości to były właśnie te momenty na nocnej adoracji. Powiem tak podsumowując. Pan Bóg niesamowicie to wynagradza, jeśli my się zdobywamy na trud modlitwy kosztem snu. Kosztem snu właśnie. Te dwa szczegóły, zobaczcie, nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstawał i się modlił. No i ten szczegół, że całą noc się modlił. No, nie wiem, czy kogoś stać z nas na to, żeby całą noc spędzać na modlitwie, ale żeby spróbować sobie właśnie takiego smaczku godzinę spędzić w czasie jakichś tam rekolekcjach. Tu nie było takiej możliwości za bardzo ze względu na chłód kaplicy, nie? Ale zachęcam na przyszłość, Andrzejku, żeby spróbować zaproponować takie działanie nocnej adoracji, nie? Nocnej adoracji właśnie. Żeby odczuć ten smaczek, jaki wielki dar, jakie wielkie dobrodziejstwo z tego płynie. Ale to jest wysoko postawiona poprzeczka. Może tylko ten jeden element niech zostanie, że Jezus ma być dla nas wzorem modlitwy. Aha, i znowu może teraz akurat mi to na myśl przyszło, kochany błogosławiony Jan Paweł II. Mówiłem o tym, że w biografiach możemy to przeczytać, jak on sam to mówi jako syn, jakie na nim wrażenie robił widok modlącego się ojca, ojca modlącego się z różańcem. Ale kochani, ile razy tam można przeczytać, że w środku nocy Karol wstawał i widział ojca modlącego się, w środku nocy właśnie, nie? Myślę, że wielu z nas daje dzieciom ten obraz modlitwy, ale tutaj taki szczegół, nie? Że Karol widział swojego ojca modlącego się w środku nocy. Jakaś tam żaróweczka, jakieś tam światełko, czy jakaś tam świeczuszka. No taka zachęta, no przemyślmy to. No i ta postać sługi. Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Tak to jest zapisane w liście do Filipian, w tym takim hymnie chrystologicznym. Ale kochani, to najmocniej jest pokazane w obrazie Ostatniej Wieczerzy, w opisie Janowym, w tej scenie umycia nóg. Kiedy Jezus wstaje od wieczerzy, 13 rozdział Ewangelii Janowej, przepasa się prześcieradłem i rozpoczyna to umywanie nóg. Reakcja Piotra jest taka naturalna, nie? Ty, mistrz i nauczyciel, chcesz mi umyć nogi. No wiecie o tym, że ta funkcja umywania nóg w domach bogatszych ludzi, którzy mieli niewolników, ta funkcja mycia nóg zarezerwowana była, w cudzysłowie zarezerwowana, dla najgorszego niewolnika. Dla niewolnika, który się do niczego innego nie nadawał. To było takie wręcz upokorzenie, funkcja mycia nóg dla takiego niewolnika. Dlatego tak reaguje Piotr. Ty, mistrz i nauczyciel, facet o takiej pozycji społecznej, w cudzysłowie, chcesz mi myć nogi? A Jezus tak odpowiada, to parafrazuje, przywołując ten obraz. Piotrze, ty nie rozumiesz tego, co ja teraz robię. Ale ja to po to robię, żebyście wy wobec siebie to robili. I wiele lat temu, bardzo mocno ta scena, właśnie na którejś z rekolekcji do Nowego Kościoła, mnie uderzyła w odniesieniu do małżeństwa właśnie. Kiedy czytając Ewangelię, z takim nastawieniem, Panie Jezu, co chcesz mi powiedzieć przez te słowa, jako mężczyźnie żyjącemu w małżeństwie, w rodzicielstwie, poraziło mnie to dosłownie, kiedy dotarła do mnie ta prawda, że ideał małżeństwa, tego sakramentalnego, tego, do którego zaprosiliśmy Jezusa, najmocniej mam okazję zrealizować poprzez postawę służby wobec żony, wobec dzieci. Jest to chyba najtrudniejsza sytuacja. Bardzo ładnie to, Bartek, tak? Bardzo ładnie to, Bartku, pokazałeś. Zobaczcie. Facet po prostu o tej 21.05 rozpoczął pieczenie tego chleba, o 0.28 skończył, rozumiejąc, że co tu się nad sobą użalać? To jest dopiero czysta Ewangelia, nie? Kosztem zmęczenia, kosztem jakby odpoczynku, czy za cenę zmęczenia, kosztem odpoczynku. Oczywiście w przypadku dzieci to nie chodzi o to, żebyśmy my je wyręczali w pracy, nie? Ale w jaki sposób na przykład taka postawa służby się realizuje? Bardzo ładnie powiedziałeś o tym waszym przykładzie, gdzie jako ojcowie z dziećmi organizujecie sobie takie wypady górskie. Zobaczcie, jak dużo się nam, ojcom, nam, rodzicom mówi o tym, jak my mało czasu dzieciom poświęcamy. Czy zrezygnowanie z czegoś, co dla mnie jest ważne, aby pobyć godzinę, dwie, pół dnia z dzieckiem, nie jest właśnie takim czystym przykładem realizacji takiej postawy służby? No pewnie, że jest. Oczywiście, że jest. Każda taka sytuacja, ja się wiele razy łapałem na czymś takim, że siedziałem przy czymś ważnym przy komputerze, pisząc jakieś tam, powiedzmy, teksty, czy robiąc coś bardzo ważnego. Przychodziła Cycylka, bo jeszcze jak było w domu młodszych, wcześniej tamtych dwoje, to jeszcze nie było komputera. Ale przychodziła Cycylka i mówi, tato, czy mógłbyś i coś tam, tak? Nawet jakiś drobiazg pomóc. I pierwsze jest takie odczucie, no przecież ja teraz nie mam czasu, przecież ja teraz robię takie ważne rzeczy, nie? Ale dawno już sobie dałem z tym spokój, z takim myśleniem, że ja teraz nie mam czasu. Prawie zawsze, już jakby jak pies Pawłowa reaguje, odkładam na bok i koniec. To nie jest w tej chwili takie ważne. Najważniejsze jest to, że ona w tym momencie mnie potrzebuje. I ona musi to czuć, że jak potrzebuje tatę, to tata jest dla niej. Bo na ten moment, to jest niby dla nas, ocenie nas, twardzieli, dorosłych, jakieś głupstwo, ale dla niej to nie jest głupstwo. I wiecie o tym, że taka historia, przynajmniej taka sytuacja się może już nigdy w życiu nie powtórzyć. To wszystkim dla nas jest szansa. Tak bym powiedział, to dziecko nam daje szansę, żebyśmy wobec niego zaistnieli w czymś tam, czego ono w tej chwili od nas oczekuje, potrzebuje w tej chwili. Ale kochani, co do małżeństwa, to naprawdę nie ma wątpliwości. Ile okazji i możliwości realizacji postawy służby daje nam małżeństwo? No od rana do wieczora. Tak tutaj panowie reklamujecie film Odważni, no ale kurka wodna, że tak powiem. Lektura obowiązkowa dla nas to jest film Fireproof. Jako mężowie najpierw tym filmem się zachwyćmy. Ja go znam na pamięć, nie wiem, 23 razy, czy 8 już go oglądałem, czy 28. Znam go już na pamięć. No ale zobaczcie, od czego on zaczyna. Od takich właśnie drobiazgów wobec żony. Od tego, że te naczynia pozmywa. Nie, pierwsza rzecz to jest taka, że kawę jej robi, nie? Od tego, że tą kawę jej zrobi. To są właśnie te szczególiki, te drobiazgi, gdzie mamy dosłownie jak ostatni sługa nadskakiwać. Ja wiem, jakie jest myślenie w takim przypadku. Oho, to na głowę mi wejdzie, tak? To pod pantofel mnie weźmie, tak? No tak jest nasze kombinowanie, takie myślenie. Okej, po ludzku tak. Ale to, co robimy w małżeństwie, a szczególnie realizując jakieś zasady ewangeliczne, nie jest po ludzku, tak a propos, to nie jest po ludzku. Bo my, myśląc o małżeństwie sakramentalnym, wchodzimy w rzeczywistość, która nie jest po ludzku. Pierwszy szczegół, najmocniejszy argument. Pierwsza część treści przysięgi małżeńskiej. Ślubuję ci miłość. I koniec. I wystarczy. Jaką miłość? No jaką miłość? No zobaczcie, jak czysto i czytelnie definiuje, przybliża i opisuje nam tą miłość Słowo Boże. Najpierw sam Jezus, 15 rozdział Ewangelii Janowej. Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Panowie, szczególnie my żyjący w małżeństwie, żeby sprawa była jasna. Jakieście trzymali te dłonie swoich żon, owinięte stułą, i patrzyli im w oczy, i z imieniem im to mówili 10 lat temu. Ślubuję ci miłość. Ślubuję ci miłość. To nie ma zmiłuj, to toście im mówili, tośmy im mówili. Ślubuję ci, że jestem gotów do największych ofiar i poświęceń dla ciebie. Ślubuję ci, że jestem gotów umierać za ciebie. Umierać dla ciebie. Kochani, myśmy sobie ślubowali miłość ofiarną. I teraz znowu, nie czekajmy na to, aż przyjdzie jakiś wielki moment. Nie wiem, klatę nastawisz i obronisz żonę i dzieci, powiesz, umieram za ciebie, kochanie. Można by tak powiedzieć, że może to by było łatwiejsze. Od tego, że po niedzielnym obiedzie powiesz, kochanie, idź sobie usiąść w pokoiku, a ja umyję naczynia, poukładam je w szafce i kawunię dla ciebie zrobię. To jest właśnie ten poziom ofiarności na wyższym poziomie. Czy ta ofiarność na wyższym poziomie. I teraz jak mówię, że Słowo Boże wyraźnie nam to definiuje, to święty Paweł w tym słynnym tekście zwanym mistyką małżeńską, piąty rozdział Ewangelii, piąty rozdział listu do Efezjan. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niech będą podane swym mężom we wszystkim. I tu panowie ręce zacierają. Słyszysz, żono? Masz być mi poddana. Ale już nie chcą usłyszeć, że dalej jest napisane: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego siebie samego. Do facetów święty Paweł mówi, że nasza miłość wobec żon, bez oczekiwania, że one mają być nam posłuszne, a można inaczej powiedzieć, a oczekuj sobie, że one mają być posłuszne. Oczekuj sobie, tylko najpierw zrób to, co do ciebie należy. Umiłował Kościół, wydał za niego siebie samego. Czyli nasza miłość wobec żon ma być miłością zdolną do najwyższych ofiar, do najwyższych poświęceń. Panowie, za chwilę przyjdą roztopy, zrobi się wiosna, a co za tym idzie, rozpocznie się Wielki Post. Już lada moment, 13 lutego. A co za tym idzie, żona ci powie, zbliżają się święta wielkanocne, trzeba robić porządki. A co za tym idzie, żona ci powie, mamy 7 okien do umycia. Więc ty wtedy mówisz, kochanie, spokojnie. Ja umyję wszystkie okna, ja odkurzę całe mieszkanie, ja odkurzę wszystkie kurze i pajęczyny. Tak w ogóle, kochanie, wyrzuć to ze swojego myślenia, bo ten cały porządek ja zrobię. Ja zrobię. I ona wtedy oczy otworzy i powie, co tobie się stało? Dotarło do mnie, tak, tak, coś chcesz ode mnie, tak? Dotarło do mnie, tak jej powiesz, dotarło do mnie, co to znaczy miłość ofiarna w małżeństwie. I ona rzeczywiście wtedy każde twoje życzenie spełni. Jak ona nie tylko to usłyszy, ale też to zauważy. Kochani, no, to nie jest tak, że tak się lekko o tym mówi. To nie jest wcale trudne do realizacji. W najdrobniejszych szczególikach dnia codziennego. W najdrobniejszych szczególikach. Ta postawa służby. To nie jest trudne, naprawdę, pod dwoma warunkami. Po pierwsze, jeśli to do nas dotrze, bardzo was proszę, słuchajcie, przeczytajcie sobie Ewangelię właśnie pod kątem wypowiedzi Jezusa o postawie służby. Bo on to pokazał w scenie umycia nóg, on to pokazał. Ale ile razy on to mówił do apostołów, że taka ma być ich postawa. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy do wykonania. No i teraz jak my to czytamy, to mówimy sobie tak, aha, no rzeczywiście, apostołowie tak mają postępować. A co, a my nie? W swoich małżeństwach, w swoich funkcjach, wszędzie, gdzie jesteśmy. Postawa służby, prześciganie się w tym. No to jest do nas. Słuchajcie, tego w Ewangelii jest bardzo dużo. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Kiedy Jezus mówi o tym, że tak ma wyglądać nasza postawa. Że ja bym nawet zaryzykował tak, że realizacja Ewangelii, oczywiście, miłość ofiarna na tym najwyższym poziomie oddania życia. I mamy takie sytuacje. Męczennicy, ja nie wiem, dostaliście wczoraj wieczorem SMS-a, ja dostałem. SMS-a o tym, że w Indiach szykuje się jakaś rzeź chrześcijan. Tej nocy, która już minęła, nie? Zdaje się.
W tej nocy spalono te kościoły.
No tak.
24 godziny mają na to, żeby
ich mordować, nie? No więc, no nie wiem, Boże, rzeczywiście, no od razu, że tak powiem, rozpocząłem tę modlitwę i chciałem zrealizować tą prośbę i wysłałem też te SMS-y do paru osób. Może być tak, że w którymś momencie przyjdzie taki moment, że będziemy musieli oddać życie, a więc realizować Ewangelię na tym najwyższym poziomie. Ale przeczytajcie, w ilu miejscach jest zapisane, że najkonkretniejszym sposobem realizacji tych najwyższych ideałów Ewangelii jest postawa służby. Jest po prostu postawa służby. To oprócz oddania życia jest ten drugi najkonkretniejszy sposób realizacji Ewangelii. Przyjęcie postawy sługi. I my mamy cudowne możliwości w małżeństwie, w rodzicielstwie. I w rodzinie, panowie, i w rodzinie. Panowie, uderzę delikatną strunę. A teściowa piękny przykład, jak mówisz o tym, że macie potrzebę i pragnienie bycia w hospicjum. A ciekawe, jakbyśmy zareagowali, jakby zadzwoniła teściowa i powiedziała: Mareczku, wiesz, bardzo po południu potrzebuję twojej pomocy, bo mam taki mebelek, który chcę wynieść i taki nowy, który chcę przynieść, nie? No panowie, jaka jest reakcja wtedy, co? Jak mamuśka teściowa prosi cię o to: Mareczku, może byś mnie dzisiaj po południu zawiózł do lekarza, bo ja się źle czuję, a to wiesz, no to jest dość daleko, więc podjedź po mnie samochodem, tam pod przychodnią poczekasz, a potem mnie odwieziesz do domu. No panowie, jaka jest nasza reakcja, jak teściowa nas o coś prosi? Oczywiście, mamuśka, już jadę, tak? Rzucam wszystko, jadę. No gratuluję, gratuluję. Ja też mam teściową i też wiele lat musiałem nad tym pracować. W sensie walki z samym sobą, nie? Żeby rzucić wszystko i jechać z mamuśką do specjalisty. Na szczęście moja żona od 2 lat ma prawo jazdy i małe autko. Ale są takie momenty, gdzie też jest to potrzebne. I to jest właśnie realizacja Ewangelii. A my czekamy na jakieś wielkie rzeczy, tak? Gdzie będziemy mogli życie oddać. To są te wielkie rzeczy. To, co mamy robić wobec żony, wobec dzieci, wobec najbliższych. Wobec proboszcza na plebanii. Tak, tak. To nie jest łatwe. Bywam na ogromnej ilości plebanii. I czasami rzeczywiście serce się kroi, jak się żrą proboszcz z wikarymi. Wikarzy z proboszczem, nie? A Ewangelia coś innego mówi.
Ja nie mam proboszcza.
Szczęściarze.
Mamo, ja mamo.
No i już kończę. No i właśnie ten ostatni przykład. Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Kochani, to nie tylko to oddanie życia, które tutaj jakby płynie od pewnego momentu, ale radykalizm. Z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Radykalizm ewangeliczny. To jest właśnie dzisiaj ta postawa, którą tak wyraźnie świat potrzebuje, szczególnie od nas mężczyzn. Żebyśmy byli przezroczyści, żebyśmy byli kryształowi w realizacji Ewangelii, w realizacji jakby życia wiarą, przykazań Bożych, przykazań kościelnych. I ja, jak zauważacie, pewne rzeczy przyspieszam. Ta perykopa w Księdze Powtórzonego Prawa też tak jest nazwana, dwie drogi. A więc już starożytny autor tego fragmentu tak to nazywa. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. I potem dalej jest błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Przepraszam, życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Tak, tak, nie, nie. Musimy być gotowi do tego, żeby przyjąć taką postawę, bo to jest jedyny dzisiaj ratunek. Powiedzieliśmy o tym, zobaczcie, jakie refleksje nam tutaj się rodzą, że ta idea odbudowania męskości pojawiła się w określonym momencie historycznym. Widocznie na ten moment jest to teraz bardzo potrzebne. Bardzo Pan Bóg teraz tego od nas oczekuje, żebyśmy zaistnieli jako mężczyźni i zaczęli odbudowywać etos męskości, ojcostwa, męża, zaczęli stawać na straży tych największych wartości. Ale jakby punktem wyjścia w tych wewnętrznych predyspozycjach musi być postawa radykalizmu ewangelicznego. Muszę wam powiedzieć, kochani, że no uwielbiam takie sytuacje, kiedy rozmawiamy między mężczyznami, z całym szacunkiem dla kobiet, między mężczyznami. I widzę właśnie takich facetów, nie? Którzy dosłownie emanują tym radykalizmem. Czarne jest czarne, białe jest białe, koniec! Żadnej różowości, żadnej bladości, żadnej szarości. To jest niesamowita postawa. To jest przede wszystkim jakby to, czego chyba w tej chwili, na ten moment Pan Bóg od nas oczekuje, żebyśmy tacy byli, radykalni do bólu. To nie będzie łatwe, bo to rzeczywiście jest tak jak tutaj. Panie, za to jestem gotów iść nawet do więzienia i na śmierć. To się, no musimy mieć tą świadomość, że być może trzeba nam za to bardzo wysoką cenę płacić. Za wierność Ewangelii, za wierność przykazaniom Bożym. No ale zobaczcie, że czas upłynął. Jezus dokładnie to samo w Apokalipsie potwierdził. Obyś był zimny albo gorący. Tu jest jeszcze ten szczególik, kiedy Jezus mówi, uwaga, że zimny mu jest bliższy od letniego katolika, od letniego wierzącego. Czyli tak bym powiedział, i ryzykuję takie stwierdzenie, że Jezusowi jest bliższy normalny ateista, niż letni katolik. Czy coś tutaj jakby jest nie tak? Tak. Wiecie dlaczego? bo mało kiedy ktoś straci wiarę z powodu postawy normalnego ateisty. Mało kiedy ktoś straci wiarę. Ale słuchajcie, ogrom ludzi traci wiarę z powodu letniego katolika. Ogrom ludzi, a już szczególnie młodych ludzi. Dlatego Jezus o takiej postawie mówi, że ona wywołuje w nim obrzydzenie. Obrzydzenie, bo to jest to wyrażenie, chcę cię zwymiotować z moich ust. Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Dlaczego postawa letniego katolika, letniego wierzącego wzbudza w Jezusie obrzydzenie? Bo mało ludzi traci wiarę z powodu zimnego. Znacznie więcej, jeśli chodzi o skalę zgorszenia. I nie ma wyjścia. Że postawa jakby radykalizmu jako antidotum na to, o czym papież Benedykt w tej chwili mówi, że mamy do czynienia z duchową agonią Europy. Panowie! No to jest cudowne, naprawdę, słuchajcie. Na jakim etapie historii przyszło nam się żyć? Mamy takie wyzwania wspaniałe. Tęsknijmy być może za jakimiś tam czasami wojny 1939 roku, wojny obronnej, czy wojny bolszewickiej 1920, tak? Tęsknimy za to. Teraz była przywoływana rocznica wybuchu powstania i niektórzy z nostalgią pomyśleli, och, jak szkoda, że ja nie żyłem w tamtych czasach, powalczyłbym w powstanie. Panowie! My mamy w tej chwili jeszcze ciekawszą sytuację. Naprawdę. Jeśli chodzi o te wyzwania, jakie ta rzeczywistość stawia nam, mężczyznom. Jeszcze ciekawą sytuację niż wojna bolszewicka, niż wojna obrona 39, czy powstanie styczniowe.
To taka mała sugestia.
Więc uwaga. Co najmniej trzy inne też owoce tych rekolekcji. Codzienna lektura Słowa Bożego. My małżonkowie, codzienna modlitwa małżeńska, tak, panowie? I to my ją inicjujemy. I ten coniedzielny, piękny, wspólny udział w mszy. Z takim dopowiedzeniem, co to znaczy ten wspólny udział w mszy, tak? Niech to będzie już ten pierwszy widoczny owoc rekolekcji. No a za chwilę Wielki Post przyjdzie i porządki w domu, ale co tam Wielki Post, kolejne dni przyjdą. I tu mamy szansę zaistnieć jako tacy prawdziwi mężczyźni, pokazujący żonom, że to, że my wyjeżdżamy na takie rekolekcje, naprawdę przynosi bardzo konkretne owoce dla naszego małżeństwa, dla naszego rodzicielstwa. I bardzo chętnie będą nas żony na takie rekolekcje wysyłać, jeśli takie owoce będą te rekolekcje przynosiły. Amen. Amen. Ja się nie skończyłem. Zdaję. Bartek, poczekaj. Poczekaj. No to mów, dobra, już nie może. Patrzcie, to kobiety nie mogą, a on nie może.
Ale to jest korzyść. Pierwsze świadectwo modlitwa nocna.
O ty.
Dokładnie pamiętam datę, 24 października 2004 roku. Wtedy studiowałem, ale jestem starszy wiekiem, więc nie mogłem wieczorem uczyć, bo zasypiałem. Wstawałem o 4 rano. Najpierw się modliłem, a potem się uczyłem. I któregoś dnia, a właśnie tego konkretnego dnia zapytałem się, Boże, powiedz mi, jak mam ci służyć? Jeszcze wtedy potrafiłem się tak złośliwie i żarliwie modlić, tak nie potrafię. I Pan Bóg mi opowiedział natychmiast, służ żonie swoim i synowi swoim. Ale coraz ciekawsze, ja mu powiedziałem, Panie, ja im służę do roboty, zrobię zakupy, robię różne rzeczy. 2 lata mi to zajęło, żebym zrozumiał, że ja nie byłem mężem i ojcem, a byłem kierownikiem naszej rodziny. Teraz staram się postępować właśnie w służbie. I miłość, która w tej chwili narasta pomiędzy żoną a mną, jest kryształem.
A ile lat małżeństwa, przypomnij?
22 lata. To jest druga moja żona.
Aha, okej.
Okay. Ale na początku zrzucałem. Codzienna Eucharystia.
Codzienna?
Codzienna Eucharystia. Więc gdzieś chyba od 2006 roku zacząłem chodzić codziennie do kościoła. Wstaję o 5.20 rano, potem jadę do pracy. W domu jest 18, 19, 16, różnie to bywa. I codzienna Eucharystia też nie od razu, ale w takim roku daje mi radość, piękne odczuwanie, jest to dla mnie deser, a nie Eucharystia. To wszystko.
Dzięki. Andrzejek mówił, że parę minut się może opóźnić kolacja, więc ja z takim komfortem na to patrzę. Dobrze, mi się to przyniosło, ale to może chwilę poczekać. Bo mam taką wielką potrzebę, żebyśmy to zakończyli krótką modlitwą. Jeśli pozwolicie, poprowadzę tą modlitwę. Już od razu powiem, że bardzo dziękuję za ten czas. Ja za chwilę rzeczywiście po kolacji pakuję się i wracam. No, jestem bardzo zbudowany tym czasem. Był to dla mnie przepiękny czas i Panu Bogu i Wam bardzo za ten czas dziękuję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo chcemy Ci, Panie Boże, podziękować za taki prezent, jaki nam tutaj przygotowałeś w tych przepięknych uwarunkowaniach zimowej scenerii, w takim miejscu obmodlonym poprzez różne działania. Przywiodłeś nas tutaj, chciałeś, żebyśmy ten czas tu spędzili. Nie wiemy jeszcze, jakie masz wobec nas zamierzenia, jakie owoce przyniesie ten czas, ale wiemy, że one będą już z góry wyprzedzająco. Dziękujemy za to. I prosimy, zawierzamy Ci te nasze konkretne sytuacje, z których tu przyjechaliśmy i do których wrócimy. Być może jest coś trudnego. Oddajemy to wszystko Tobie, zawierzamy to Tobie, mając nadzieję, że wszystkie problemy z nami i za nas rozwiążesz. Nawet za nas rozwiążesz, jeśli my będziemy dokładnie wypełniali Twoją wolę wobec nas. Prosimy, żeby tak się stało, ale przede wszystkim prosimy o to, abyśmy potrafili wejść w bardzo intensywną, tego bardzo od nas w tej chwili potrzebujesz, w bardzo intensywną współpracę z Tobą. Żebyśmy rzeczywiście nie żałowali czasu na te konkretne działania, na modlitwę, na kontakt ze Słowem Bożym, na Eucharystię. I żebyśmy z tej współpracy takie owoce przynosili, żebyśmy rzeczywiście dokładnie wypełniali Twoją wolę w naszym życiu, bo bardzo teraz na ten moment potrzebujesz tego i potrzebujesz nas. A więc o konsekwencje w działaniu i o odwagę bardzo Cię prosimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję.